Przypominam, że słuchacie programu lub czasopisma, dzisiaj o wydawniczych nowościach wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moim gościem jest dzisiaj pani Anna Kapusta. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, miło mi z państwem zagrać w mit i w mitografię.
No właśnie, o pani książce dzisiaj będziemy rozmawiać. Zatytułowała pani tą książkę Gry w kulturę, gry w mit, mitografia jako lektura. Czym jest, o czym jest ta publikacja?
Ta książka jest tak naprawdę owocem wielu lat moich gier z mitem, ale także z odbiorcami mitu i z mitotwórcami. Czyli to jest bardzo stara opowieść, która się na końcu ułożyła w pewną całość, jak to w micie bywa, bo mit musi dopełnić i musi na końcu powiedzieć kropka. Ale właśnie po to, żeby stwierdzić, że ta kropka staje się dwukropkiem, czyli gramy w kulturę, gramy w mit w ten sposób, że kodujemy sobie i odkodowujemy wszelkie możliwe sensy na różnych poziomach. Czyli generalnie ta opowieść jest o tym, jak radzi sobie odbiorca kultury z sobą, bo odbiorcą kultury jest się obowiązkowo, nawet w momencie, kiedy bierność wydaje się nam być usprawiedliwieniem i wycofaniem. Czyli ta książka jest opowieścią o tym, jak kultura, jak konkretny jej wycinek, czyli spektrum polskich tekstów kultury, radził sobie z kategorią mitu, czyli jak sobie z nią nie radził. Bo jak mówię, mit jest po to, żeby zagrać i żeby w tej grze nigdy nie być pewnym jej wyniku.
Skąd taki dobór lektur tych narracji mitycznych, które umieściła pani w książce?
To oczywiście jest hybryda, ona jest niedomknięta. Na końcu się pojawia rozdział, który za Mary Douglas nazwałam niedomknięciem i tym słynnym brudem symbolicznym, który jest w oku patrzącego. Ale też ta opowieść, czyli dobór tekstów, to jest pewien schemat mojej ścieżki mitograficznej, mojego przejścia przez teksty kultury, które uznałam za po prostu ważne. I oczywiście on jest bardzo bulwersujący, bo mit to jest przede wszystkim napięcie, więc trzeba to napięcie stopniować i doprowadzać je do trudnych momentów, bo tam znajdziecie państwo zarówno serial, jak i Przybyszewskiego, jak i Wyspiańskiego, jak i chociażby opowieść o krakowskim kabarecie Loch Camelot. Czyli generalnie to jest taka hybryda, która powinna zbulwersować. Powinniście państwo być wściekli, obrażeni, zachwyceni i jednocześnie zdezorientowani.
No zdecydowanie. Ja czytając tę książkę, no różne uczucia, jak najbardziej mieszane. No więc teraz tak na początek, podałoby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest myślenie mityczne?
Myślenie mityczne to jest to wszystko, co mamy w głowie. Czyli generalnie nie ma człowieka, który nie myślałby mitycznie i w mądrych tekstach, bardzo trudnych, mówi się o tym, że racjonalność, czyli ta rozumność, decyzyjność człowieka może być albo koherencyjna, albo instrumentalna. No i oczywiście to jest nieprawda z punktu widzenia mitografii. Dlaczego? Dlatego, że zawsze dążymy do całości, zawsze to będzie holistyczna wizja, zawsze to będzie całość. W związku z tym mitografia to jest taka strategia radzenia sobie właśnie z myśleniem mitycznym. Czyli myślenie mityczne to jest to wszystko, co nam tworzy sensy. Od codzienności do jakichś bardzo wysublimowanych dzieł sztuki. No więc najprościej, jeszcze raz to mówiąc, myślenie mityczne to jest adaptacja człowieka do świata kultury, do sensów, z którymi i tak na końcu sobie nie poradzi.
No właśnie, a czy ludzie współcześni, ludzie w XXI wieku myślą mitycznie?
Jak najbardziej. Mit to nie jest kategoria historyczna i nie jest to też kategoria mocna potocznie, choć wszystkim nam się wydaje z pierwszych elementów edukacji, która oczywiście ma ogromną tradycję, chociażby arystotelesowską, że mit to jest fałszywa etymologia, że to jest fałsz logiczny, że to jest nieprawda. Oczywiście jest to nieprawda, że jest to nieprawda. I to też ważna definicja mitu, czyli takie uchylanie kategorii, znoszenie przeciwieństw, ale jednocześnie eksponowanie ich i gra z tymi wszystkimi znaczeniami, które nas otaczają. No i cóż, tradycja myślenia mitycznego, która jest obecna przede wszystkim w późnej nowoczesności, właśnie nie w tych tak zwanych kulturach tradycyjnych najbardziej, choć taka jest intuicja, no nas tutaj wszystkich właśnie zgromadziła, bo proszę sobie wyobrazić, że to, że jesteśmy w tej konfiguracji, czy państwo mnie słuchacie, ja opowiadam jakąś narrację, to jest jakiś kanał, to są elementy mitotwórcze. Cokolwiek się stanie, będzie miało sens w zależności od tego, jaki kontekst uruchomimy. Czyli najkrócej mówiąc, człowiek współczesny jest najbardziej mitotwórczy z mitotwórczych. No i oczywiście można to zamienić na świetne kapitały kulturowe, o czym państwo wiecie, bo kultura popularna lubi mitotwórstwo i lubi je zamieniać na konkretne pieniądze chociażby. Ale to oczywiście nie jedyny wymiar mitu.
No to w takim razie czym jest mit?
Mit wedle tysięcy definicji, ktoś się kiedyś doliczył 1200 ponad, Jest to pewna redukcyjna całość, ja taką definicję sobie przyjęłam, czyli coś zredukowane do sensu, do znaczenia, możliwego do zrozumienia, do przyjęcia przez konkretną jednostkę. To jest taka trudna definicja, bardzo abstrakcyjna, a taka bardzo po prostu, to mit to jest opowieść o tym, jak bardzo jesteśmy przerażeni rzeczywistością i jak bardzo napięcie pozwala nam opowiadać o tym, co chcielibyśmy zrozumieć, co chcielibyśmy pojąć, a co nam się nigdy nie uda. Jeśli Państwa to bardziej jakoś interesuje, to muszę przyznać, że mnie najbardziej zainspirował, jeśli chodzi o oczywiście polską nowszą tradycję mitograficzną, pomysł niejakiego Jana Kordysa, który stwierdził, że narracyjność wzrasta wraz z napięciem, zwłaszcza psychicznym. No i generalnie mnie się ten pomysł na to, że narracja jako opowieść mityczna i mit jako narracja o pewnych skonfigurowanych opowieściach, to jest usprawiedliwienie napięcia, które człowiekowi towarzyszy we wszystkich dziedzinach życia. Od umierania, rodzenia się i tak dalej, po chociażby dylematy konsumpcyjne typu jaki strategiczny styl ubioru wybrać. Czyli generalnie mit to jest opowieść o napięciu, z którym człowiek sobie nie poradzi, a o którym musi opowiadać.
No właśnie, tak wracając pamięcią wstecz, to znaczy do czasów podstawówki, każdy z nas uczył się, każdy z nas czytał mitologię w prostszej, w krótszej bądź nie wersji. No więc takie pytanie, dlaczego ludzie tworzą mity?
No właśnie dlatego, że świat ich przerasta i bez względu na jakikolwiek postęp technologiczny, każdy nowy element jest tą krzywdą, która się wydarza w rozumieniu świata, bo jest tym czymś do oznaczenia. I dlaczego ludzie tworzą mity? No właśnie dlatego, żeby sobie opowiadać świat. Czyli my sobie stworzyliśmy mit, że pewna opowieść o produkcie, jakim jest książka, jest jego legitymizacją. To jest myślenie mityczne oczywiście. To nie jest prawda absolutna. To, że ja tu przyszłam, że Państwo mnie słuchacie i pewnie się bulwersujecie, dlaczego tak abstrakcyjnie, a nie bardziej życiowo na przykład, to jest produkt myślenia mitycznego. No i takich produktów mamy mnóstwo. Więc generalnie bez mitu sobie nie poradzimy, a z mitem też sobie nie poradzimy i właśnie dlatego będzie trwał.
Dokładnie. Już za chwilę porozmawiamy o czytelniczej podróży inicjacyjnej. Zostańcie z nami. Przypominam, że dziś rozmawiamy o mitografii. Dla wszystkich naszych słuchaczy na koniec będzie konkurs. Można będzie wygrać nagrodę książkową. Wracamy do naszej rozmowy. W jednym z pierwszych rozdziałów pisze pani o czytelniczej podróży inicjacyjnej. Jak czytać tekst w takim razie, by odbyć taką podróż?
Najprościej mówiąc, czytać po swojemu. Czytać niekonwencjonalnie i kiedyś się mówiło w dawnych teoriach literatury, czytać policentrycznie. Czyli szukać sobie tam punktów oparcia, które są tylko nasze i tylko dla nas bliskie. Oczywiście to jest takie złudzenie, bardzo mitotwórcze i bardzo przyjazne człowiekowi, dające mu poczucie bezpieczeństwa, bo mit, jeszcze raz powtórzę, to przede wszystkim funkcja adaptacji do zmiennego świata i takie miłe oparcie, że coś znamy, rozpoznajemy schemat i w związku z tym orientujemy się w rzeczywistości. Więc generalnie jak ten mit czytać? No czytać go krytycznie, to znaczy przez swoje doświadczenie. Nie ma możliwości, żeby powstała jakakolwiek płodna, czyli ważna dla pojedynczego człowieka interpretacja, jeśli ona będzie zideologizowana przez jakiekolwiek centrum, tak zwane nurty, toposy, metafory, cokolwiek, jakikolwiek poziom tu wrzucimy, czy z poziomu tekstu, czy z poziomu odbioru, czy z poziomu wychowania, to wtedy to będzie bardzo zabójcze dla mitu.
W swojej książce porusza pani również kwestię ofeliczności jako kategorii odczytania tekstu literackiego. Na czym polega taka ścieżka odczytywania? Czym jest ta ofeliczność?
No właśnie, i tu jest ważny moment do powrotu w bardziej praktyczną definicję mitu, bo jeśli państwo zajrzycie do tej książki, zobaczycie, że tam jest taka alternatywa. Ofeliczność, czyli można to przeczytać ofeliczność albo ofeliczność. Oczywiście to jest taka zabawa deridiańska słowem z alternatywą, czyli że można tak i tak, ale jednocześnie jest to taki mój idiom, bardzo stary, do którego pewnie dzisiaj miałabym już inny stosunek niż w momencie, kiedy tekst powstawał. Idiom, który pokazuje, że mit to jest właśnie rozwiązanie napięcia. Czyli zdajemy sobie sprawę, że jest alternatywa, zdajemy sobie sprawę, że każdy z tych wyborów tak naprawdę będzie bardzo tragiczny, bo będzie pokazywał inną ścieżkę mitotwórczą. No i jednocześnie to wszystko integrujemy, czyli powstaje nam taki okropny graficznie i bardzo nieprzyswajalny w wypowiedzi schemat, z którym walczymy po to, żeby zrozumieć ten tekst. A po co powstał ten schemat u mnie? No właśnie po to, że wydobyłam na światło dzienne bardzo zapomniany i właściwie niekomentowany także przez znaczących badaczy twórczości Wyspiańskiego mini dramat, taką miniaturę dramatyczną Śmierć Ofelii, która pięknie pokazuje napięcie wobec konstrukcji płci kulturowej. Czyli krótko mówiąc, w tym tekście Wyspiański walczy ze swoimi kategoriami kobiecości i męskości. No i sobie z tym oczywiście radzi i nie radzi jednocześnie, czyli jest mitotwórczy. No więc finał jest taki, że ta ofelliczność i ofalliczność to jest dyskusja między kobiecym i męskim kodem kultury. Pewnie osoby, które bardziej są zanurzone w dyskursy genderowe, będą wrażliwsze na ten nurt. No ale to też jest taki wskaźnik myślenia mitycznego. Część z Państwa odrzuci w tej chwili tą wypowiedź i powie, że to jest kompletna bzdura. I bardzo dobrze, bo to jest element tradycji polskich strategii czytania tekstu i zobaczycie Państwo, że gdyby prześledzić takie strategie, to ich jest dużo. Czyli jak sobie rozwiążemy napięcie z tekstem, z własnym myśleniem mitycznym, tak sobie pójdziemy w tekst, ale co jest ważne i co jest takie piękne, bardzo humanistyczne i bardzo humanitarne w micie, że każde z tych rozwiązań będzie bardzo mocno prawomocne, czyli Państwo macie prawo być w micie na swoich zasadach i właśnie dlatego mitografia jest jedyną możliwą, bo nie posiadającą alternatywy strategią. Czyli czytamy mitem, bo nie mamy innej możliwości.
No właśnie, jest Wyspiański, jest też Stanisław Przybyszewski. Jego utwór Requiem Aeternam odczytujemy przez pryzmat mitu artysty. No właśnie, jak taki mit funkcjonuje współcześnie? Czy funkcjonuje?
Oczywiście postaw artystowskich jest mnóstwo i no, kilka moich innych projektów badawczych dotyczy tych przetasowań, tych właśnie gier z mitem artysty i mitem artystowskim we współczesnej kulturze, zwłaszcza polskojęzycznej. Natomiast oczywiście on funkcjonuje w bardzo, bardzo różnych formach i bardzo różnych poziomach. No i możecie Państwo sobie poszukać chociażby tych formuł w kulturze popularnej i zobaczycie, jak artysta się konstruuje chociażby na przykład w dyskursie tabloidowym. To też jest pewna metafora, która daje nam efekt mityzacji i mitu. No i oczywiście nie będę tutaj zaskakiwać, bo od lat 60. analizuje się tego typu przekazy jako mit chociażby artysty, właśnie celebryty. No i to jest znowu opowieść, taki rewers kulturowy o tym, co naprawdę interesuje jednostkę na poziomie jej życia, czy każdego z nas. Bo gdybyście Państwo sobie przejrzeli jakikolwiek z kolorowych magazynów, to zobaczycie tam wizerunki, które są pewną zbiorową wyobraźnią, takim stereotypem do opowiedzenia, ale jednocześnie niespełnioną tęsknotą 90% odbiorców. Czyli ta piękna Madonna, która sobie tam klęczy i pije dobry soczek, albo jest właśnie na wakacjach i chmurka, czyli jakiś tam dymek pokazuje, że rzucił ją właśnie okrutny, złowrogi pirat, który ma piątą żonę i dziesiąte auto marki jakiejś. To jest tak naprawdę odtwarzanie schematu mitycznego, z którym sobie nie radzi przeciętny użytkownik kultury, czy każdy z nas. Bo nie możemy być obojętni. Te emocje, które nas dotykają w konfrontacji z taką opowieścią, są opowieścią o nas. Czy jedni z nas odrzucą, powiedzą, to jest kompletna bzdura i wpiszą się w inny mit odbiorczy. Inni będą tęsknić, jeszcze inni będą wycinać obrazki i robić sobie mapę marzeń z tym, że piratem porzucającym. Także przed mitem nie ma ucieczki. To napięcie będzie towarzyszyć człowiekowi tak długo, jak będzie myślał. No więc nie ma wyjścia, bo będzie myślał prościej albo bardziej złożenie, ale myśleć musi. Czyli mitotwórcami zostaniemy aż do śmierci, a nawet dłużej.
No właśnie, na tapetę bierze pani również kabaret. Jaki sposób w tej formie gatunkowej odnalazła pani to społeczne, skuteczne narracje mityczne?
W sposób bardzo dramatyczny, jak zwykle w micie. To znaczy na poziomie opowieści biograficznych samych artystów kabaretowych, bo moment, kiedy analizowałam ich dorobek, był dla mnie bardzo symptomatyczny, ponieważ jak się okazało, ich teksty, tak zwane teksty kultury, no więc jakaś formuła dzieła sztuki, bardzo mocno współgrają i bardzo mocno grają, dialogują z ich własnymi biografiami. I teraz pomysł na to odczytanie nie polega oczywiście na prostym biograficznym przełożeniu, że było tak i tak, w związku z tym w programie coś się pojawia, ale na tej grze, której oczywiście są świadomi nieliczni. Czyli znowu różny poziom grania, różny poziom bycia graczem, ale jednocześnie dzieło, które musi funkcjonować jako napięcie nie do rozwiązania. Czyli dlaczego to jest skuteczne? No bo kabaret trwa. I akurat Loch Cabelot, który ma piękny jubileusz 20-lecia, jest tego genialnym przykładem, bo pokazuje wszystkie możliwe właściwości rynku sztuki. Ale to osobna historia.
Osobna historia, a my już za chwilę porozmawiamy o micie prowincji w polskim serialu telewizyjnym. Przypominam, że słuchacie programu lub czasopisma, a wracamy do naszej rozmowy. Współcześnie takim podstawowym nośnikiem kulturowym jest serial telewizyjny. W książce opisuje pani to zjawisko na przykładzie mitu prowincji w serialu Rancho. Proszę opowiedzieć coś więcej o tej realizacji.
Oczywiście jest pewna hipoteza, że serial jest taki dominujący. Ja sobie pozwoliłam za pewną szkołą myślenia o serialu i mitotwórczości na ten gest. No i za starą tradycją mojego ukochanego Rolanda Bartha, który jest moją nieskończoną miłością mitograficzną od narodzin aż do śmierci, mam nadzieję. I generalnie pomysł na Rancho był taki bardzo empiryczny. To znaczy, jest to serial, który pobił wszelkie rekordy popularności. No i oczywiście te schematy, tak zwane schematy mityczne czy mitograficzne w mojej koncepcji, są tam znakomicie nagromadzone. Natomiast generalnie podstawa, dlaczego serial, no to jest odpowiedź typu seryjność. Czyli gdybyśmy próbowali zrozumieć, jak ta mitotwórczość działa w przypadku człowieka współczesnego, co zapewne no, nas najbardziej interesuje, bo to przecież nasze czasy, jakkolwiek współczesność także jest pewną opowieścią mityczną, no to rozpoznamy tą kwestię powtarzania, ten moment, że schemat się rozpoznaje. No i może państwo to nuży to powtarzanie o rozpoznawaniu, ale to jest bardzo ważna sprawa dla mitotwórstwa i wszelkiej kreacji mitograficznej. Dlaczego? Dlatego, że mity, dając to oparcie, rozładowując to napięcie kulturowe z tym, co nie do pogodzenia, nie do udźwignięcia, daje też różne formy przekazu. I w momencie, kiedy odwołamy się do serialu, zobaczymy, że właśnie seryjność, właśnie powtarzalność, niezależnie od tego, czy to będzie raz w tygodniu, czy to będzie kwestia powtarzania pewnej koncepcji odcinka, czy też serii, czy też wydania, to będzie ten punkt oparcia dla niepewności w codziennym życiu, po prostu. I czego ci ludzie szukają w tym serialu? No bardzo różnych rzeczy. Dla niektórych jest to przykra opowieść o zacofanym regionie. Są tacy odbiorcy, oni tego nie oglądają. Obejrzeli kilka odcinków i poczuli się dotknięci. No i to jest też pewna bardzo mocna narracja kulturowa. Dla niektórych Rancho to będzie bardzo dobry produkcyjniak, że tak to określę technicznie, czyli film z tezą o potencjale Polski B i dalej. I to też jest pewna grupa odbiorców, która własne mity tam odnajdzie. A dla niektórych jeszcze innych, tych właśnie mitograficznie ukierunkowanych, będzie to pewien model, pewien worek, do którego się wrzuciło mnóstwo opowieści o bohaterach mitycznych. Więc będzie tam królewicz, książę z bajki, który zostanie odczarowany. Widzowie wiedzą, o kogo chodzi. Będziemy o niego pytać w pytaniu konkursowym. Będzie kobieta kreatywna, jakiś nowy projekt, nowego mitu na polską trudną wieś, która w dodatku jest pochodzenia innego niż lokalnie polskiego. Oczywiście jest Polką, ale emigracyjną i to też pewna zagadka mitograficzna, która się pojawia. No i takich opowieści będzie tam kilkanaście. Ja się postarałam wydobyć tylko niektóre, te najważniejsze, najbardziej wyraziste. Natomiast dlaczego ten serial i dlaczego on? No właśnie ze względu na to, że wskaźnik jego oglądalności pokazuje, że jest potrzebny, jest ważny. Dlaczego jest ważny? No bo ktoś go ogląda. Dlaczego ktoś go ogląda? Bo czegoś tam szuka. A dlaczego czegoś tam szuka? Bo widocznie te narracje, te piękne schematy mitograficzne są dla niego rozpoznawalne. Czyli znowu zaspokajają jakieś potrzeby. No i tych potrzeb jest bardzo dużo, tak jak i wszelkich kulturowych syndromów rozładowania napięcia zwanego życiem.
Dokładnie. Może coś więcej odnośnie głównej bohaterki, coś więcej o Lucy. Jest to swoista matka, Matka Ziemia. Jaki tutaj mit, jaki archetyp zostaje zrealizowany?
No ja sobie pozwoliłam oczywiście na dużą nonszalancję, analizując Lucy, ponieważ wymyśliłam interpretację, że tak powiem, właśnie wymyśliłam interpretację, bo na tym polega mitografia. To nie jest nauka, która falsyfikuje, ale w pewien sposób wymyśla. Czyli zmusza badacza do tego, żeby również był twórcą prawie takim jak scenarzysta, co myślę, że państwa zachęci do lektury tego serialu. Ale dlaczego właśnie jest Matka Ziemia Prowincja? Ja jej dałam taki schemat odwróconej epopei. W pewnym sensie odwróconej, bo jeśli państwo jesteście zmaltretowani mitograficznie polską tradycją romantyzmu i bardzo dobrze, bo to jest główny schemat tożsamości polskich tekstów kultury, ale przede wszystkim polskojęzycznych, bo to nie zawsze to samo, rozpoznacie tam pewien model biografii powrotowej, biografii właśnie młodego bohatera, który powraca z dalekich krajów, z dalekich szkół i tak dalej, i tak dalej. No i krótko mówiąc, jeśli ktoś zajrzy do książki, to zobaczy, że ja zaszalałam i zrobiłam z Lucy nowego pana Tadeusza. I oczywiście to jest pewna herezja, która daje oparcie w nowej mitografii. Natomiast pokazałam, jak to jest, że epopeiczność, czyli te wszystkie składniki epopei, które znamy właśnie z eposów homeryckich, zwłaszcza XIX-wiecznych w Polsce, czyli słynnego, znienawidzonego przez wszystkich pana Tadeusza, jak one się odtworzą w nowej konfiguracji, kiedy tym bohaterem młodym, no, wskaźnikiem nowych czasów będzie kobieta. I to kobieta taka Polka negocjacyjna, Polka z grą, Polka z napięciem, bo gdzieś tam mająca polską babcię, gdzieś tam przyjeżdżająca z Nowego Jorku, no i jednocześnie z wszystkimi tymi zaprzeczonymi kwestiami, które w pewnym schemacie konserwatywnym były fundamentalne. Czyli nie będę opowiadać treści, bo ona jest do odtworzenia dla państwa. Dlaczego Matka Ziemia Prowincja? Dlatego, że ja sobie pozwoliłam na pokazanie, że ta odwrócona mitopopeja, zwana eposem, jest możliwa w przypadku kobiety i jest możliwa na nowych zasadach. I to właśnie widza wciąga, że on rozpoznaje schemat, któremu film zaprzecza. Czyli rozpoznaje epopeję na wielu poziomach, bo nawet jeśli nie wie, że to jest epopeja i nie wie, bo nie przeczytał eposu, to i tak wie, bo przeszło mu to przez skórę polskiej mentalności. I teraz taki model zderzenia z nowym schematem powoduje, że ten stary schemat się bardzo mocno utrwala.
A proszę jeszcze nam powiedzieć, czy Polacy myślą prowincjonalnie czy mitycznie?
No właśnie to jest pytanie do czytelnika, jak się okazuje, dlatego że ta opozycja pozorna tak naprawdę jest źródłem wielu nowych mitów i jesteście państwo tego świadkiem, bo książka oczywiście zamknęła się w pewnej ramie czasowej i nie dotknęła nowych zjawisk, chociażby takich, które obserwujecie w ostatnich dniach na ulicach polskich miast i nie będę tutaj uprzedzać pewnych analiz politologicznych, ale to są właśnie nowe mity. Czyli występuje nam problem odtworzenia tradycji przez pewne konserwatywne elementy. No i system sobie zaczyna z tym radzić w ten sposób, że wraca do starych schematów, a jednocześnie z nimi musi walczyć. Więc prowincjonalne czy mityczne, no właśnie napięcie pomiędzy tym pytaniem powoduje, że będziemy, myślę, w takim futurologicznym ujęciu nadal nacją mitotwórców, mitografów i mitopraktyków jednocześnie.
Teraz pora na to, o czym obiecałam, że powiemy. Książka swoją drogą, ale jest również projekt w procesie tworzenia. Monografia doktorantów. Proszę powiedzieć o nim coś więcej.
To jest projekt, który powstawał właściwie równolegle gdzieś tam w mojej mitotwórczej świadomości z tą książką, bo jak mówię, książka miała wiele lat za sobą, to znaczy była na etapie pisania w poszczególnych częściach, bo każde z tych studiów, każdy z rozdziałów jest tak naprawdę zamkniętą całością, więc jakby jest to część w całości i całość w części. Jednocześnie w tym czasie zadawałam sobie sporo pytań dotyczących strategii i gry, ale jakiej gry mitotwórczej? No właśnie, i to jest pytanie do projektu, gry autorskiej. No i generalnie pomysł był taki, żeby zaprosić młodych badaczy, młodych autorów monografii, czyli ludzi, którzy wchodzą w rynek nauki, do stworzenia pewnej bazy o sobie, do bazy, która może być też źródłem, początkiem promocji tego typu działań, no ale także wyłonienia po prostu, mówiąc fatalnym językiem z nauk społecznych grupy interesu. No i teraz opowieść jest taka. Ja zaprosiłam różnych doktorantów poprzez stronę Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, które to stało się instytucją właściwie kluczową dla całego projektu, bo instytucja autorstwa to instytucja współpracy autora z innymi autorami. No i teraz zapraszamy państwa do tego, zwłaszcza tych, którzy już mają za sobą książkę naukową, czyli tak zwaną monografię, żeby przyjrzeli się sobie jako autorom, zgłosili swój produkt, a więc książkę, i jednocześnie zaczęli sobie zadawać pytania, co ten element autorstwa w ich biografii, życiu, karierze zmienił, co może zmienić, czego by tak naprawdę od tego systemu bycia autorem oczekiwali. Więc jakby ta gra z autorstwem, gra w pewnym sensie mitotwórcza, bo jak się okazuje przy głębszych dyskusjach, wydanie książki, czy też bycie autorem książki, to jest też pewna tradycja związana z myśleniem mitycznym, ale jednocześnie bardzo kusząca i bardzo ważna dla polskiej nauki. No więc...
Zachęcamy wszystkich.
Wejdźmy na stronę, zastanówmy się, czy mamy książkę, monografię recenzowaną. Zobaczycie tam Państwo różne wskaźniki i instrukcje, jak sobie poradzić z tym problemem. No i dajmy szansę temu mitotwórstwu, które jest po stronie czytelników, czyli po prostu zgłośmy książki wydane, wydajmy następne i zobaczmy, co sobie z tym społeczeństwo zrobi.
Dokładnie, więc już za chwilę konkurs oraz porozmawiamy krótko o najlepszym sposobie na rozładowanie napięcia. Zostańcie z nami.
Tak, to będzie bardzo ważna recepta, ponieważ oczywiście mit jest bardzo egocentryczny, bardzo narcystyczny, więc ja oczywiście wpiszę się w tą piękną konwencję. I zajmę się rozładowaniem napięcia autorów monografii recenzowanych. Więc drodzy autorzy, żeby rozładować swoje wszelkie napięcie mitotwórcze, wejdźcie na stronę Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeczytajcie zakładkę monografię doktorantów, przypomnijcie sobie, że napisaliście monografię naukową albo planujecie ją napisać i wtedy to napięcie zostanie po części rozładowane, ale tak naprawdę ono się pięknie rozładuje dopiero wtedy, kiedy zdacie sobie sprawę z faktu, że autor to jest instytucja, ale taka instytucja, która potrzebuje drugiej instytucji. Czyli potrzebujecie rozładowania napięcia z projektem Monografię Doktorantów oraz Towarzystwem Doktorantów.
Zdecydowanie. Teraz przyszła pora na konkurs. Proszę o pytanie.
To będzie bardzo epopeiczne pytanie, bardzo... trudne, a jednocześnie łatwe, ponieważ ono dokładnie odzwierciedla ideę mitografii, czyli uważnego bycia w tekście kultury oraz takiego pięknego uważania na siebie w tym, co się ogląda, czyli szukania odniesień szerzej niż w danym tekście, w tym przypadku serialu. No więc jak zapowiedzieliśmy wcześniej, zapowiadałam Państwu w tej opowieści, pytanie będzie dotyczyło oczywiście serialu Rancho. I pytanie brzmi... Jak naprawdę ma na imię bohater Kusy? Oczywiście wiemy to jako mitografowie, mitotwórcy, bo to piękne imię, bardzo epopeiczne, bardzo staropolskie jednocześnie, padło w pewnym odcinku. No i jeśli Państwo jesteście naprawdę mitografami, gracie w kulturę i gracie w mit, to będziecie wiedzieć.
Więc prosimy przesyłać prawidłowe odpowiedzi na adres facebook@wuj.pl. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za rozmowę.
To ja dziękuję za grę w mit i grę w kulturę. Mam nadzieję, że będzie Państwo coraz lepiej i coraz bardziej napięcie eskalować i mitów powstanie jeszcze więcej niż jest. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również. Rozmawialiśmy dziś po raz kolejny o wydawniczych nowościach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za sterami dzisiaj Arek Łukaszewicz. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. To był program Luf Czasopisma. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Radiofonia.